Witam Państwa serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
A ja nazywam się Paweł Wielgus, dzień dobry.
To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. I dzisiaj, Paweł, mamy w zasadzie temat główny jeden. Przejmujemy władzę w Venno.
Nie, no trochę przesadziłeś.
Nie, okej, to temat był taki bardzo, powiedziałbym, medialny, to jeszcze nic pewnego, ale...
Jedno jest pewne, od myślę około 2 tygodni o Venno jest głośno, na łamach w szczególności parkietu.
I to dzięki nam.
Znaczy, no w pewnym sensie tak, ale przede wszystkim dzięki inwestorom indywidualnym. Wyraźnie to podkreślmy. Tutaj pan Błażej Dowgielski, który stara się tę sprawę kontrolować
na łamach parkietu, pan Błażej Dowgielski jest redaktorem.
Pozdrawiamy
parkietu.
Serdecznie. Tak, on tą sprawą się zajmuje od dłuższego czasu, w ogóle pisuje o Venno, a to, że o Venno jest tak głośno w ostatnim czasie, zawdzięczamy właśnie inwestorom i takiej, powiedziałbym, mobilizacji.
Tak, to jest taka wspólna. Inwestorów indywidualnych, my to teraz jakby trzymamy w garści, a parkiet pomaga nam w nagłośnieniu. Taki troszkę synergia,
no, współdziałania. Myślę, że tutaj parkiet po prostu robi swoje, coś się interesującego dzieje na rynku i dziennikarze o tym piszą.
Dobra, za sekundkę powiemy, co będzie się działo na walnym Venno, ale zanim przejdziemy do tego, kilka ogłoszeń, co aktualnie dzieje się w SI. Pierwsza sprawa, nie wiem, czy Państwo zauważyli, jeżeli nie, to zapraszam na naszą stronę. Ruszyły zapisy na konferencję Profesjonalny Inwestor. Tutaj adres strony jest www.profesjonalnyinwestor.org.pl i to jest o tyle tam istotne. Teraz jest czas, gdyż mamy troszkę inaczej niż ostatnio. Jest liczba miejsc w ofercie First Minute jest ograniczona. Czyli nie ma tam do jakiejś daty, tylko jeżeli jeszcze jest 50 miejsc w ofercie First Minute, aktualnie zostało tych miejsc, z tego co się orientuję, niecałe 30. Jak się te miejsca skończą, to po prostu będzie drożej. Bardzo serdecznie zapraszamy. I kolejna sprawa. Nasz katowicki oddział organizuje w dniach 25-26 września, czyli już za chwilę, konferencję, która nazywa się Akademia Inwestora. I tutaj chciałbym Państwu polecić adres www.akademia-inwestora.si.org.pl. Na tę stronę też można trafić z naszej głównej strony. Bardzo serdecznie chciałem Państwu polecić. Jest super skład osobowy do tej konferencji. Ja może odczytam kilka nazwisk. Mam tutaj stronę przed sobą. Od nas Piotrek Cieślak, potem Wojtek Białek, Jarosław Ziębic z giełdy, Tomek Uściński z TMS-u i pan doktor Krzysztof Borowski z KBC i Marcin Dybek z Onetu, czyli skład prawie jak na naszych dużych konferencjach. Bardzo fajna impreza 25-26 września w Wiśle. Bardzo polecam w ogóle Wiśle, bo tam można pójść do Muzeum Adama Małysza. Byłem.
Świetnie, ale przede wszystkim zapraszam,
tak, zapraszam
do Wisły na konferencję.
Przepraszam, ale skojarzyło mi się i po prostu nie mogłem się powstrzymać. Byłem bardzo serdecznie polecam. Może skocznie zobaczyć to nowo wybudowano. A jak już ktoś, nie wiem, skończy obrady, bardzo fajna ta konferencja jest w Wiśle, to troszkę wrażeń turystycznych też jest. No i to jest z takim, czyli tak, konferencja Profesjonalny Inwestor pod koniec listopada, a teraz już regionalna konferencja naszego oddziału katowickiego pod nazwą Akademia Inwestora. Bardzo serdecznie zapraszam. Dobra, przejdźmy, Paweł, do walnego Venno. Ja tak jak faktycznie może troszkę przerysowałem zbyt marketingowo na początku, tak? Bo po pierwsze naszym celem nie jest przez żadne przejęcie władzy w Venno, tylko doprowadzenie jakby tej sprawy porządku, nie wiem, właścicielskiego Venno do porządku. I skąd jakby, to powiedz mi, z czego wynika to przeświadczenie parkietu, że my już mamy większość na walnym?
Wiesz co, Michale, to ja może troszeczkę uchylę się od tej odpowiedzi, odpowiedzi na to pytanie. Wrócimy do tego za 2 minutki, ja tylko chronologicznie przypomnę, o co w tym wszystkim chodzi.
Tak, po co my w ogóle na to walne Venno jedziemy?
Zaczynając od absolutnie samego początku, jeden z akcjonariuszy, Bloomerang pre-IPO wraz ze swoją spółką zależną, łącznie dysponowali około 6,5% w kapitale zakładowym, tyle mieli. Złożyli żądanie zwołania walnego zgromadzenia i w porządku obrad tego walnego zgromadzenia zaproponowali podjęcie uchwały. I to jest taka dziwna sprawa. To nie była uchwała o podziale spółki Venno, tylko raczej uchwała o tym, żeby zobowiązać zarząd do podjęcia działań zmierzających do podziału Venno.
Tak, to mówiliśmy o tym albo 3 podcasty temu.
Dokładnie.
Tak, bardzo dokładnie to tłumaczyliśmy.
Dokładnie tak. I ten podział miał polegać na wyłączeniu z Venno aktywów finansowych, a pozostawienie w Venno tylko i wyłącznie tej części, która zajmuje się produkcją
Tak zwanego
Venno Caru.
Tak? Czyli super samochodu, którego jeszcze nikt nie widział.
Dokładnie. No i teraz znalazło się bardzo wielu inwestorów indywidualnych, którym niespecjalnie ten pomysł się spodobał, więc jak już zauważyliśmy, że odzew ze strony rynku jest spory, zaczęliśmy zbierać pełnomocnictwa. No i tych pełnomocnictw uzbierało się całkiem sporo. W zeszłym tygodniu poinformowaliśmy spółkę, że jako pełnomocnicy na walnym zgromadzeniu jutro, 7 września, będziemy reprezentować akcjonariuszy i mamy prawo wykonywania głosu z ponad 5% ogólnej liczby głosów.
Z kapitału zakładowego, a nie z tych, co są obecni na walnym,
nie,
bo to jest więcej.
Nie, kapitału zakładowego. Znaczy tam jest troszeczkę przesunięcie, bo jest około... Tak na oko 300 milionów akcji na okaziciela i jeszcze 100 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach.
Nie 100
2
milionów,
do 1.
Tylko
100. 100.
Tam, czyli jeszcze jak? Ile milionów tych na okaziciela są na giełdzie?
Około 300 z hakiem.
I 100 równo?
100 imiennych.
No, ale to niezauważalna ilość. Wiesz,
niezauważalna ilość, ale jestem formalistą, więc kapitał zakładowy, ogólna liczba głosów w Wenu to nie jest to samo. Aczkolwiek z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w procentach to się pokrywa.
Okej, okay, jak w Excelu bym sobie zaokrąglał bym sobie tę liczbę, to by mi zniknęło.
Tak, no. Dokładnie. I już w dniu dzisiejszym Parkiet napisał, że możemy mieć więcej tych głosów. I rzeczywiście mamy, dlatego że z końcem zeszłego tygodnia przyszły kolejne pełnomocnictwa i mamy w tej chwili ponad 13% w kapitale zakładowym.
Zakładowym.
Z pełnomocnictw. Zakładowym. I jesteśmy na walnym zgromadzeniu największą siłą. Mamy około 37% głosów na walnym zgromadzeniu.
Bo tutaj ja postaram się może tutaj w opisie podcastu zamieścić ten taki wykres kołowy, który Parkiet bardzo ładnie dzisiaj zredagował. To Państwo będziecie mogli wiedzieć, o czym my mówimy, ale to jest tak, to my to jesteśmy te, co mamy pełnomocnictwo, to jest 18% na walnym, tak? Bo nie mówimy teraz o kapitale zakładowym, tylko o tym,
tak,
co...
Tak, tylko że Ty mówisz o stanie na czwartek w zeszłym tygodniu.
No właśnie, bo to jest...
A ja mam stan bieżący. To może ja... To jest dzisiejszy...
Ale rozumiem, że odkąd to się zaczęło, poszło do druku, to sytuacja się zmieniła.
Tak, dokładnie.
No,
myśmy dzisiaj
do mnie tak,
dzisiaj przekazaliśmy do spółki, do KNF-u zawiadomienia o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczby głosów. Oczywiście z pełnomocnictw, tak, jako pełnomocnicy.
Co przełoży się na liczbę głosów na walnym?
Będziemy mieli 37% głosów na walnym zgromadzeniu.
Super.
Drugą siłą
A to
będzie...
nie są ci akcjonariusze wymienili to jako drobni akcjonariusze?
No część
być
z nich...
Być może.
Tak, znaczy no nie być może, ja to potwierdzam. Część z nich przeszła, jakby opowiedziała się po naszej stronie w tym sensie, że po prostu udzieliła nam pełnomocnictwa.
No to super, dobra. No i...
No, drugą siłą, że tak powiem, na walnym, czy drugim obozem na walnym zgromadzeniu będzie obóz kojarzony z funduszami Namiron Investments i Heros Capital.
To te wymienieni w Parkiecie też. Tak,
i oni mają około 33% głosów na walnym zgromadzeniu.
I że jak brzydko zapytam, po czyjej oni są w stronie?
Nie po naszej. Na pewno będą robili wszystko, żeby nie pozwolić nam wprowadzić kogokolwiek do Rady Nadzorczej. Tym bardziej, że ostatnie zdanie w tym artykule dzisiejszym w Parkiecie, tak, możesz to zacytować, tak jest wyraźnie napisane.
No jest napisane, że drobni liczą na poparcie Bloomerang pre-IPO.
Tak.
Tak, i nie mamy ostatecznego stanowiska Bloomeranga, jeżeli chodzi o wprowadzenie kandydata do Rady Nadzorczej. Naszego,
otóż to. A co jest o Herosie napisane w ostatnim zdaniu?
Za kandydaturą tutaj pracownika SI nie zagłosuje Heros Capital.
Otóż to. Więc na pewno wiemy, czego nie zrobią. Na pewno nie zagłosują za naszymi kandydatami. I być
A jakie
może...
jest ich zdanie, tych funduszy, ich zdanie na temat tego wydzielenia tej części
też
finansowej? Czyli tak naprawdę może się zdarzyć, że wszyscy ci tu wymienieni w Parkiecie, ten Bloomerang pre-IPO i tam spółkę, no SEP Investment, to jest spółka zależna, tak? Bloomerang,
tak.
Tak? To Heros Capital, Namiron Investment, to wszyscy są nie po naszej stronie.
Heros Capital i Namiron tak. Natomiast jeśli chodzi o Bloomeranga, to tu jest dość ciekawa sprawa.
No właśnie.
Po pierwsze dlatego, że Bloomerang jest wnioskodawcą i żądał zwołania tego walnego zgromadzenia. Natomiast z naszych informacji wynika, że wcale nie są tak do końca przekonani, czy Weno trzeba dzielić.
No.
Chociaż żądali umieszczenia tej uchwały
w
porządku.
No bo ja pamiętam, to jak żeśmy wtedy rozmawiali te dwa podcasty temu, no że to Bloomerang najpierw do tej pory jakby trzymał władzę w spółce i teraz tam.
Nie do końca.
Wymyślił ten podział.
Te dwa fundusze zawsze rządziły. Bloomerang był jedynym akcjonariuszem
ujawnionym,
ale te dwa fundusze mają każdy z nich po 4,90 coś.
A.
Mówię o Namironie i o Heros Capital. Więc
Bloomerang
zażądał zwołania tego walnego zgromadzenia, ale co ciekawe, mi się wydaje, że oni wcale nie do końca są przekonani co do podziału. Co więcej, zwróć też uwagę, Michale, na to, że taka uchwała wcale nie jest absolutnie potrzebna do tego, żeby rozpocząć przygotowania do podziału. Bo to nie jest uchwała o podziale.
Tak, tu jest to.
Jeśli tą uchwałę podejmiemy.
Uchwała zobowiązująca zarząd do rozpoczęcia przygotowań o podziale. Czyli to takie.
Jeśli my tą uchwałę, gdybyśmy tą uchwałę podjęli, to i tak trzeba będzie w przyszłości podjąć kolejną uchwałę o podziale spółki. I to też jest, trzeba o tym pamiętać. I wydaje mi się w pewnym sensie, że Bloomerang troszeczkę zawnioskował, czy zażądał zwołania tego walnego zgromadzenia po to, żeby coś się w spółce zaczęło dziać. I w tym sensie odnieśli sukces. Zmobilizowali akcjonariuszy do tego, żeby się na walnym zgromadzeniu stawili i rozpoczęli jakąś dyskusję na łamach prasy. Również pomiędzy akcjonariuszami o tym, jak Veno powinno wyglądać w przyszłości. Ja powiem szczerze, że w chwili obecnej, nie znając absolutnie żadnych szczegółów co do podziału Veno, na pewno nikomu nie będę rekomendował z naszych mocodawców, żeby głosować za podjęciem takiej uchwały i na pewno będziemy głosować przeciwko.
No rozumiem.
Nie zmienia to faktu, że być może model połączenia tych obu spółek, szczególnie ich części inwestycyjnych i finansowych, mówię Veno i Carbon Invest, być może, że jakaś bliższa współpraca, taka bardziej sformalizowana między tymi dwoma spółkami.
Nie przekazywanie części finansowej do Carbon, tylko żeby Carbon przełączył do Veno.
Modele są różne. Być może, że ten pomysł odnośnie wydzielenia części finansowej w przyszłości, kiedy poznalibyśmy dokładny model takiego wydzielenia z dokładnymi wycenami, z dokładnymi parytetami, być może, że wtedy również warto się nad tym pomysłem pochylić, ale na pewno nie w tym momencie.
Znaczy, to, co ja zapamiętałem wtedy z tamtego podcastu, co tak najbardziej mnie, pozostało mi w pamięci, to było to, że nie można wydzielić części finansowej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Tak,
bo to tak
można.
Naprawdę są jakieś aktywa, jakieś obligacje, pieniądze, udziały w innych podmiotach.
Tak.
Jak to może być zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa? I czy ta sprawa się jakoś zmieniła? Czy jest jakieś stanowisko, akcjonariuszy Veno odnośnie tego? Czy dalej chcą to wydzielać w formie, po prostu wydzielić pieniądze i przenieść do innej spółki?
Ja nie wiem, co Bloomerang na to. Nie wiem. Oni od momentu, jak złożyli to żądanie, w tym żądaniu zapisali dość lakoniczne uzasadnienia i tak naprawdę od tej pory tego w ogóle nie komentują.
A powiedz mi jeszcze, jak ty już tam interesujesz się tym Veno i tam jakby patrzysz, co się dzieje, czy cokolwiek o produkcji tego samochodu, tak? To już
na razie
pół rynku kapitałowego się śmieje z tego, to ten samochód będzie, nie będzie, czy to...
No ale o co ty mnie pytasz, Michał?
No, czy ty masz jakiekolwiek informacje, czy ten samochód, nie wiem, w ogóle się dzieje?
Nic nie wiem. Przynieś mi herbatę, to powróżę.
No poczekaj, to za sekundę. Także...
Nie, ale już tak całkiem poważnie.
No właśnie.
Nie mam pojęcia.
Walnym warto zadać takie pytanie.
Na pewno zadamy, bo jest to kluczowa sprawa do tego.
Czy tak naprawdę spółka poszła na Newconek, mówiąc inwestorom, że będziemy produkować jakiś super samochód?
Tak, w dużym uproszczeniu można tak powiedzieć. Jakikolwiek podział Veno, jakiekolwiek wydzielenie czegokolwiek z Veno jest tak naprawdę uzależnione od tego, co w Veno zostanie.
No właśnie.
Jeśli robimy Veno Cara, a tak naprawdę go nie robimy i nic nie mamy, no to wydzielenie czegokolwiek,
jakichś pozostałych
aktywów
pieniędzy
finansowych, które są rentowne, aczkolwiek też jest jakby inny temat, warto by się przyjrzeć, skąd te zyski na tej części finansowej się biorą. Ale jakby pomijam ten aspekt. Zakładając, że ta część związana z aktywami finansowymi jest rentowna, no to trzeba się zastanowić, co tak naprawdę zostanie w Veno, jeśli zabierzemy tą część.
Dobrze, to ja znam takie pytanie jakby w przód troszeczkę. Załóżmy, że na tym walnym, który jest jutro, tak, wszystko się uda i będziemy mieli przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, to jakie będą działania tej osoby, nie wiem, tak? Co my chcemy tam w tej spółce, załóżmy, że tam mielibyśmy tych przedstawicieli wymusić na zarządzie, jakie są, no co teraz się, mogłoby się dalej dziać?
Pierwsza i absolutnie najważniejsza rzecz to będziemy mobilizowali naszego przedstawiciela, czy przedstawiciela inwestorów indywidualnych, do tego, żeby przyjrzeć się właśnie na jakim etapie jest ten projekt produkcji czy wytworzenia samochodu, super samochodu.
Czy tak na ten core biznesu, po co ta spółka szła na
Tak, nikomu. Tak. Jeszcze rok temu moglibyśmy mówić o core biznesie. W tej chwili to się już chyba proporcje troszeczkę zmieniły. Ale jest to sprawa kluczowa i ten temat trzeba zamknąć. Na pewno nie możemy, akcjonariusze nie powinni tutaj żyć w takim zawieszeniu. Każda decyzja będzie i każda informacja będzie dobra, byle szybko, moim zdaniem. Czyli albo, że rzeczywiście, ktoś, że tak powiem, niezależny, obiektywny pójdzie, stanie przy tym, popatrzy, poczyta tą dokumentację, porozmawia z technologami i powie, że okej, jesteśmy bardzo blisko i warto to dosiągnąć do końca. Albo z kolei może lepiej dojść do wniosku, że skoro mamy ramę, od 2 lat mamy ramę i nic się tam nie dzieje i dalecy jesteśmy od jakiegokolwiek zakończenia tematu, może trzeba sobie dać spokój. Bo to wiesz, to tak jak z inwestycjami na giełdzie, prawda? Inwestycje stratne, im szybciej utniesz, tym lepiej dla ciebie.
No, to wszyscy to wiedzą, nikt tak nie robi. Ale no. To...
I w spółkach troszeczkę też tak jest chyba, jeśli chodzi o działalność. Znaczy, inaczej działa, ale być może, że akurat ten przypadek to jest właśnie taki przypadek.
W realnych biznesach częściej podejmuje się decyzje o zamknięciu nierentownych biznesów, niż inwestorzy na giełdzie podejmują decyzję o ucięciu strat.
No. Okej, okay, jak statystyk nie prowadziłem, ale zmierzam do tego, że warto by ocenić ten projekt właśnie również pod tym kątem.
No, rozumiem.
To jest jedna rzecz.
Ja odkąd zacząłem się tak interesować tą sprawą, to ile w ogóle kosztuje wyprodukowanie samochodu dowolnego? Już nie jakiegoś koncept car, który ma jeździć gdzieś na jakimś torze wyścigowym, tylko nie wiem, tak? Kolejnego Volkswagena Golfa i tak dalej. To są miliony dolarów, euro, wszystko jedno.
To
tak?
Chyba miliony to chyba za mało.
Ale takie w sensie nie, że 2 miliony, w sensie takich zdrowych, no bardzo, bardzo dużo pieniędzy, prawda?
Ja w ogóle na przykład...
Tak jak usłyszałem, że oni są za kilkaset tysięcy zrobić samochód, no to jest...
Pamiętasz, Michał, czy ten samochód ma być samochód dopuszczony normalnie do użytkowania na drogach, czy tylko na tory?
Jakiś wyścigowy, tak jak Koenigsegg, tak?
On musi, rozumiem, ale on musi przecież jakieś normy bezpieczeństwa też spełniać, prawda?
Nie.
To dość wyśrubowane.
Nie wiem, ja próbowałem to przeszukać jakąś, wiesz, internet, dowiedzieć się, po co ten samochód w ogóle, to nie wiem.
Bo tak się zastanawiam, że nawet chyba samochody, no seryjne samochody poddaje się na przykład crash testom.
No oczywiście.
Tak. Tak? I później jak robisz samochód sportowy na bazie na przykład seryjnego, tam tak. Nie wiem, czy się trochę rajdami interesujesz, czy nie, ale wiele samochodów, przynajmniej z zewnątrz rajdowych, takich mówię o rajdach szutrowych,
wygląda podobnie. Xara Picasso WRC, nie Picasso, Xara WRC, tak?
No.
Tak, Ford Focus tam WRC,
no na przykład, tak?
Wygląda podobnie.
One wyglądają podobnie, z zewnątrz przynajmniej, tam są troszeczkę ospoilerowane, tak naprawdę to są zupełnie inne samochody, ale sama ta konstrukcja pozostaje jakby oryginalna, ona jest tylko wzmocniona. Teraz nie wiem, czy jeśli się robi taki samochód rajdowy, to trzeba jakiś crash test zrobić, podejrzewam, że nie, bo to nie, byłoby zbyt kapitałochłonne, ale jednak baza jest mocno przetestowana pod kątem bezpieczeństwa. Ja się zastanawiam, bo zrobienie takiego samochodu sportowego, który musi być wielokrotnie bardziej wytrzymały od zwykłego samochodu takiego drogowego,
no to jest...
są inne prędkości przecież, tak? Chociażby z tego punktu widzenia, no wypadnie z zakrętu przy 250 na godzinę, no to jakby trochę inna skala problemu jest. Ja się oczywiście nie wymądrzam, z góry przepraszam pana prezesa Kujcha, pana prezesa Veno, bo on na pewno się najlepiej zna. Na tych rzeczach. Ja absolutnie nie będę tutaj się wymądrzał, ja tylko myślę troszeczkę jakby taki przeciętny. Statystyczny Kowalski.
A ja bardziej myślę też o poziomach, ile trzeba zaangażować gotówki, żeby wyprodukować dowolny samochód. Dowolny. Już nie mówię o jakimś sportowym super samochodzie. Dowolny. To są kompletnie nie te poziomy cenowe, o których rozmawiamy w przypadku Veno. To mnie dziwi. To mnie dziwi, że nie da rady za milion złotych wyprodukować samochód. No nie da rady. Tak?
No nie da rady.
No właśnie, to bardzo mam nadzieję, że to się będzie wyjaśniało w przypadku.
I dobrze by było, żeby to wyjaśnić. Oczywiście, jeśli wprowadzimy jednego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, to będzie ze wszystkim problem, bo ja przypominam, że Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje kolegialnie. To znaczy, że jeśli ja będę chciał zobaczyć dokumenty dotyczące projektu super samochodu, a 4 pozostałych członków nie będzie chciało.
To jest niezasadne, to nie zobaczę.
To nie zobaczę.
Rozumiem. A tu nie ma żadnego głosowania grupami, bo to musieliśmy mieć 20% kapitału zakładowego, żeby to zgłosić w ogóle.
Dokładnie tak.
Takie coś.
I wniosek z tego płynie jeden.
Albo wniosek to jest, albo nie wprowadzamy żadnego, albo wprowadzamy wszystkich.
Tak. I to jest konkluzja z naszej dzisiejszej rozmowy. Tak. Bo tak naprawdę wszystko zależy od Bloomeranga.
Jak wygramy my i ktoś nam jeszcze pomoże pierwsze głosowanie, to wygramy wszystkie pozostałe głosowania.
Jeśli Bloomerang, który z tego co mi wiadomo też nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej w tej chwili, jeśli chcą mieć, my mamy 3 kandydatury przygotowane na to walne zgromadzenie. Jeśli Bloomerang by również przedstawił swoje kandydatury, zagłosował za naszymi,
To wszystko jest możliwe.
Wszystko jest możliwe, ale to naprawdę w tym momencie jesteśmy największą siłą na walnym zgromadzeniu, a tak naprawdę w pewnym sensie będziemy bezradni, chyba że poprze nas Bloomerang.
Tak, ale będziemy bezradni, jak wszyscy starzy akcjonariusze, tak, Heros Capital na Milon Investments i ten Bloomerang dogadają się, no to będziemy mieli mimo
To jest ciekawe, bo zobacz. to, co powiedziałeś w tej chwili. Bloomerang zażądał zwołania walnego zgromadzenia, tak?
Tak.
Zażądał zmian w Radzie Nadzorczej, tak? Tak. Zażądał podziału Veno. W pewnym sensie dał w tym momencie do zrozumienia, że nie podoba mu się to, co się w Veno dzieje i stanowi w pewien sposób opozycję. A teraz musieliby zagłosować przeciwko swoim własnym uchwałom, czyli przeciwko swojej własnej propozycji i jednocześnie w pewien sposób dogadać się ze starymi akcjonariuszami. Być może, że taka była właśnie strategia.
A wiesz, nie wiadomo, czy oni są dogadani.
No, ale wiesz, gdybym ja miał 6%, gdybym zażądał takiego wolnego zgromadzenia, gdyby się okazało, że to 6% kapitału zakładowego to jest ta wisienka na torciku, która pozwoli mieć zdolność decyzyjną na tym walnym zgromadzeniu, no to być może, że jakby te 6% nabiera zupełnie innego znaczenia.
A ile trzeba mieć procent, żeby móc żądać zwołania walnego? W ogóle, tak?
Zwołania walnego? Tak. Żeby zażądać zwołania walnego, 5% w kapitale zakładowym.
A, właśnie. A ile trzeba mieć procent, żeby móc wpisywać jakieś tam punkty do...
No, do porządku obrad? Tak. Powyżej 5% w kapitale zakładowym.
Wiesz, bo ci starzy akcjonariusze, tak ich nazywali, te fundusze nie mogli tego zrobić, bo sam powiedziałeś, że mają po 4,90 coś.
Nie mogli, tak? Chyba że w porozumieniu.
Aha. Mogli się porozumieć między sobą, powiedzieć, że razem, że mają, złożyć tak, do KNF-u, że mają tam razem 9,90, tak?
Tak.
I wtedy by mogli. No właśnie, bo oni sami by nie mogli, tak? Musieli, nie
to
wiem, poprosić
by facto,
kogoś, pomogli, tak. Poprosić kogoś trzeciego. Słuchaj, ty masz 6, to weź zwołaj i tak
ale
dalej.
Ale to się trzeba ujawnić wtedy jako grupa osób składających żądanie i to jest już ewidentne działanie w porozumieniu.
A będzie może na podstawie, nie wiem, działań, zachowania tym walnym wykryć. Wy, panowie, jesteście w porozumieniu, a nie zgłosiliście tego wcześniej. Takie coś można, nie wiem...
Można próbować, ale z praktyki wiemy, że dowodzenie takiego stanu rzeczy jest dość karkołomne.
No wiem, no bo to trzeba by udowadniać, że ktoś na kogoś patrzył, ktoś głosował, a oni się znali, znają, bo w kuluarach rozmawiali ze sobą.
Wiesz,
tak?
Michał,
no,
skoro
to jest ciężkie.
Nie masz dokumentów na piśmie, to tak naprawdę nie masz nic.
No ja rozumiem, no właśnie mi o to chodzi, że nie może na podstawie, że oni mieli się ku sobie powiedzieć, że oni są razem, tak?
Nie, nawet jeśli prezesi się znają, chodzą razem grać w koszykówkę i na basen, to...
Nic, no myślę, nie ma to twardych dokumentów, to nie ma nic.
Dokładnie.
Dobrze, wiesz co, Paweł, to jeszcze fajna sprawa, bo jak słuchacze będą nas słuchać, to walne jest jutro, to przez resztę tygodnia będą już wiedzieli, co się stało. Będzie można popatrzeć i posłuchać, jak co nasze tutaj...
Tak, dokładnie, my jeszcze nie wiemy.
My jeszcze nie wiemy też jutro, ale jak Państwo już będziecie tego słuchali, na przykład jutro, to które jest to walne?
O 11.
11.
A o 13 jest walne Carbon Invest. Aha. Tej drugiej spółki. Tam oczywiście też jesteśmy.
No rozumiem. To już jutro po południu wszystko będzie jasne. Będą Państwo mogli wysłuchać, zajrzeć sobie, jakie są wyniki, no co tam w tym walnym Veno się stało. Dobrze, to
zobaczymy.
Będziemy powoli się zbliżać do końca. Na koniec jedno bardzo niemiłe ogłoszenie. Co prawda nikt nie umarł, no ale prawie.
Ja wiem, oddaję Ci
głos.
No tutaj powinienem chwilę ciszy zrobić.
Tak, tutaj
jakiejś takiej wymownej.
Ja to wstawię jakąś muzykę żałobną.
Znaczy, drodzy Państwo, ja kończę swoją współpracę ze stowarzyszeniem, taką formalną w sensie etatową. Jest to tak naprawdę, to jutrzejsze walne Veno jest moim ostatnim walnym zgromadzeniem. Prawdopodobnie pod szyldem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj nagrywam swój ostatni podcast.
Nagraliśmy razem 70 kilka podcastów.
No, bardzo mi było miło móc powiedzieć trochę ciekawych rzeczy dla Państwa. Mam nadzieję, że ciekawych. No i ja będę dobrze wspominał nasze podcasty, Michale. I dziękuję przede wszystkim Tobie, że mogłem tutaj z Tobą siedzieć i te podcasty nagrywać. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna forma komunikacji i przekazywania informacji. Ja bardzo lubię, znaczy ja nie będę sam siebie słuchał i ja wiem, co powiedziałem, więc ja zasadniczo podcastów nie słucham.
Ja mam odzew, że dobrze by było, żeby z panem Wielgusem nagrywać więcej podcastów.
Tak?
Tak.
A to bardzo, bardzo mi miło.
Taki mam odzew. Ja tu ja słyszę teraz szlop wszystkich twoich fanek. Prosimy
o... Wiesz co, Michał, ale powiem ci jedną rzecz. Jak już nie będę nagrywał podcastów, to naprawdę będę sobie je do poduszki puszczał.
No, rozumiem.
No to... Także już podsumowując i kończąc, bardzo Państwu dziękuję za uwagę i za te wiele, wiele miesięcy wspólnych na antenie.
No dobrze, to tym może niezbyt optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Masłowski, po raz ostatni dzisiaj ze mną.
Paweł Wielgus, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień.